Kolejne kraje zawieszają połączenia lotnicze z Wielką Brytanią po wykryciu tam mutacji koronawirusa. Lista państw, które wstrzymują połączenia lotnicze, powiększa się. Taką decyzję podjęły już m.in. władze Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Szwecji czy Włoch, a od północy z poniedziałku na wtorek także obowiązuje zawieszenie połączeń lotniczych z Polski do Wielkiej Brytanii. Z nami jest pan doktor Zbigniew Hałat, lekarz, specjalista, epidemiolog, były wiceminister zdrowia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Co z tą nową mutacją, którą wykryto w Wielkiej Brytanii? Co to są te mutacje koronawirusa i czy one mutują na bardziej niebezpieczne, czy no po prostu tak mają?
Mutacji jest bez liku, a szczepów jest kilka. Doszło do wymiany szczepu wiosennego na obecny, który jest mniej zjadliwy, szerzy się może nieco łatwiej. Biorąc pod uwagę badania nad genetyką, nad zjawiskami, które się wiążą z każdym wirusem, można powiedzieć, że ten szczep, jak dotychczas słyszymy, jest bardziej udzielający się, ale nie tak groźny jak poprzedni. Natomiast jaką wagę do tego się przypisuje, to zależy od celu, który ma do osiągnięcia osoba zgłaszająca takie czy inne opinie na ten temat. To na przykład są takie pomysły, że to jest wirus, który ma zlikwidować Christmas w Wielkiej Brytanii, no i też w całej Europie, po prostu unieruchomić kraj w czasie, kiedy chrześcijanie obchodzą jedno z dwóch najważniejszych swoich świąt w ciągu roku. Więc czytając opinie rozmaitych ludzi, w tym na przykład takiego pana, który nazywa się Drosten, Niemca, który wprowadził do obiegu badanie obecnie będące badaniem odwoławczym na test na koronawirusa, który no, dla wielu jest nadużyciem, dla wielu jest równoważny z rzutem monetą. Ten pan przejmuje się tą nową mutacją, ale już na przykład osoba, która jest głównym zarządzającym i pomysłodawcą terapii genowej zwanej szczepionką, pan Uwe Dehin z BioNTech, zresztą też we współpracy z Pfizerem, oczywiście tą chińską z Szanghaju, autor terapii genowej uznawanej za szczepionkę, twierdzi, że no, jego szczepionka pokrywa również i ten nowy wariant, który w tak dramatyczny sposób zlikwidował plany bożonarodzeniowe wielu ludzi. Ale kiedy będą chcieli od niego, to on w czasie 6 tygodni jest w stanie wyprodukować nową szczepionkę. Czyli no, można powiedzieć, że biznes się kręci. Kręci się wokół odkryć nowych wariantów, nowych mutacji, których, gdyby tak zliczyć na świecie, no gdzieś koło czerwca było 3000, a być może teraz jest to więcej, o kilka razy więcej. Więc ja bym tak specjalnie się nie przywiązywał do tego, co słyszymy z mediów, które nam stanowczo co roku zechcą zepsuć Boże Narodzenie. Pamiętamy wszystkie dokonania dotychczasowe, ale też bym się zastanowił, co się dzieje z pacjentami. To jest dużo dla mnie ważniejszy problem, bowiem Polska wybija się na niekorzyść wśród krajów wielu, na przykład takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, jeśli chodzi o nadmiarową umieralność. Umieralność na 1 listopada tego roku nasza nadmiarowa umieralność ludzi w wieku od 65 do 74 roku życia była 116%, czyli dwa razy więcej ludzi zmarło. Powyżej 85 roku 101%, ale też wśród tych, którzy mają od 15 do 64 lat, o 1/3 więcej zgonów wystąpiło, 1/3. A w Stanach Zjednoczonych w tym czasie odpowiednio 15%, 14%, w Niemczech 9%, 5%, 4%, a spadła umieralność wśród najmłodszej grupy. A więc można powiedzieć, że epidemia koronawirusa, nowego wariantu, doprowadziła do załamania opieki zdrowotnej w Polsce, do tego, że ludzie, którzy powinni się leczyć zgodnie z przyjętymi zasadami, kanonami medycyny, nie otrzymują należnej im pomocy i w związku z tym ta umieralność haniebna dla naszego kraju wzrosła. Jeśli chodzi o, no to są oczywiście przypadki nagłe, gdzie człowiek z udarem czy z zawałem czeka w karetce na wynik testu, no i tam niestety już kończy swoje życie. Albo są inne przypadki, kiedy pacjent ze strachu nie przychodzi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy do specjalisty, bo jest przestraszony tym, co słyszy z ekranu telewizyjnego i jego ryzyko zachorowania i zgonu z powodu COVID jest tak przesadzone w przekonaniu tego pacjenta, że woli nie ryzykować zarażenia i wtedy lekceważy to schorzenie, które faktycznie prowadzi do zgonu. To jest temat ogólnego załamania opieki zdrowotnej. Natomiast temat prowadzenia pacjentów już z zakażeniem, z chorobą COVID konkretnie, no wymaga stanowczo przyjrzenia się. Apeluję od pewnego czasu do pana premiera Morawieckiego o dokonanie bardzo szczegółowej analizy, ale z wyłączeniem pracowników resortu zdrowia. Analizy przyczyn zgonów w kolejnych fazach choroby. W tej fazie, gdzie można pacjenta trzymać w domu i powinien otrzymywać te leki, które w wielu krajach są dostępne, w fazie tej właśnie wstępnej, jeszcze mało objawowej, skąpo objawowej, gdzie podanie stosownego leku powoduje zatrzymanie procesu chorobowego. A potem, co się dzieje z tym pacjentem w opiece podstawowej opiece zdrowotnej, specjalistycznej i wreszcie w szpitalu. To już kładzie cień na to, co się działo dotychczas z tą sprawą w naszym kraju. A mianowicie od wiosny było wiadomo, że stosowanie respiratorów jest dużym ryzykiem dla pacjentów, że należy inne metody lecznicze stosować, bowiem inwazja związana z zastosowaniem respiratora też prowadzi do konieczności na przykład sedacji, czyli uspokojenia, do wyłączenia wielu funkcji i ten pacjent niestety ma małe szanse na przeżycie. W tej sprawie należy się stanowczo przyjrzeć. Uważam, że nie wolno lekceważyć naszych bliskich, którzy odeszli z powodu takiego, a nie innego postępowania, nieuzasadnionego medycznie, a wynikającego ze wskazań, choćby wskazań Światowej Organizacji Zdrowia, jak wiadomo, prowadzone przez terrorystę etiopskiego pod dyktando Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z powyższym, aby się chronić przed kolejnymi tego rodzaju sytuacjami, wydaje się, konieczna jest szersza dyskusja w gronie medycznym z uwzględnieniem wszystkich znaków zapytania, wszystkich wykrzykników i wszystkich opinii ludzi, którzy stracili bliskich dotychczas w bieżącym roku, a nie wiadomo, co nam rok następny przyniesie. Być może przyniesie nam zamiast COVID-19, COVID-20 i tak dalej, więc należy stanowczo jednak zawrzeć szeregi, kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta.
Panie doktorze, a kwestia tych szczepionek, które już wkrótce mają się rozpocząć, co pan myśli o szczepionkach? One mają być dobrowolne, ale na przykład w Hiszpanii już powstaje rejestr osób, które nie zechcą zaszczepić się na koronawirusa. Nie wiadomo, czy nie będą wyciągane jakieś inne sankcje z tego powodu. Szczepić się, czy się nie szczepić? Jak pan patrzy?
No ja ze swojego punktu widzenia, ze swojej wiedzy, nie uznaję tego preparatu za szczepionkę. No jest to terapia genowa, a więc organizm człowieka jest za pomocą tego preparatu przymuszony do wytwarzania antygenów wirusowych i na te antygeny ma ten sam organizm uzyskać odpowiedź immunologiczną, czy to, no, to komórki te. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dotychczasowe nasze doświadczenia z terapią genową stosowaną w nowotworach na przykład były jak najbardziej mile wyczekiwane i w sytuacji człowieka ciężko chorego z dużym ryzykiem zgonu z powodu choroby wyjściowej ta terapia miała pełne uzasadnienie. Ale tutaj mamy do czynienia z masowym szczepieniem, tak zwanym szczepieniem ludzi zdrowych, którzy muszą rozważyć to, czy korzyść jest większa od ryzyka. No niestety wydaje się, że panująca dość powszechnie w wielu krajach wśród personelu medycznego opinia, że to, co się teraz odbywa, to jest czwarta faza badań, eksperymentu na wielką skalę populacyjną, która dopiero w podsumowaniu wykaże, czy ta metoda szkodzi, czy też nie szkodzi, czy uodparnia, czy nie uodparnia wystarczająco, żeby podejmować to ryzyko. Jak wiemy z analogicznych szczepień przeciwko na przykład grypie, w niektórych latach 19% efektywności przynosiła szczepionka przeciwko grypie, ta faktyczna szczepionka, nie terapia genowa, a w innych latach przeciętnie 60%. Natomiast co roku nas zaskakiwała Chińska Republika Ludowa swoim nowym szczepem. Było opowiadanie, że dlatego się wynosi z Chin co roku, bo tam ludzie mieszkają w bliskiej bliskości zwierząt, Chin konkretnie, i tam to jest wylęgarnia corocznego szczepu nowej grypy. No w tym przypadku mamy do czynienia ze szczepem, owszem, z pochodzenia chińskiego, z Wuhan, w przekonaniu wielu wypuszczonego umyślnie, ale być może uciekiniera z laboratorium. I w związku z powyższym ten zaplanowany, czy niezaplanowany, ale efekt żałosny dla bardzo wielu ludzi, bo nie można odbierać powagi problemowi. Ludzie się duszą, ludzie tracą zdrowie na zawsze z powodu następstw późnych. Ja tutaj muszę ten przykład podać, tak jak jest kilka faz różnych chorób, na przykład krętkowicz, wśród nich tej na przykład kiły, jest faza wczesna, bezobjawowa, później późna i tak dalej, więc i podobnie tutaj niestety nam się rysuje ten obraz infekcji koronawirusowej, nowego szczepu, że ta faza wczesna może przebiec w miarę łagodnie, zwłaszcza u młodych ludzi, ale ta faza kolejna, późna, już jest naprawdę niebezpieczna i wymaga bardzo uporczywego, trudnego leczenia, a nie wiadomo, czy się okaże skuteczną, przecież od bardzo niedawno mamy też w tej sprawie doświadczenie. W związku z powyższym, jeżeli jeszcze do tego dochodzi terapia genowa, która może wyzwolić odpowiedź autoimmunologiczną skierowaną przeciwko narządom czy układom nieprzewidywalną, to zaczynać się może każdy bać o swoje zdrowie, o swoich bliskich. W związku z powyższym nie mam przekonania, czy opowiadanie o tym, że nie ma przeciwwskazań, jak na przykład słyszeliśmy do tej szczepionki, czy też rzadko się zdarza wstrząs anafilaktyczny, jakoby to była jakaś bagatelna sprawa, albo że jak w Stanach Zjednoczonych szczepi się kobiety ciężarne, a w Unii Europejskiej, czy też w Wielkiej Brytanii jest wyraźnie powiedziane, że nie było badań nad ciężarnymi i dopiero za jakiś czas się na ten temat wypowiedzą. No i na razie mamy parę dni, gdzie na 100 tysięcy Amerykanów jest 3,5 tysiąca takich następstw poszczepiennych, które unieruchomiły człowieka, nie mógł pójść do pracy czy korzystać z normalnego radości, normalnego życia. A więc to wszystko tak długo będzie też objęte pewną tajemnicą, jak długo ci, którzy opowiadają się za masowymi szczepieniami, nieraz pod przymusem, wręcz pod przymusem, co nawet w naszym kraju słychać, kontrolują też odpowiedzi z jednostek leczniczych co do powikłań. No przecież do tej pory mamy fatalny system zbierania informacji na temat powikłań poszczepiennych, nie mówiąc o powikłaniach polekowych, o czym niedawno wypowiadała się Naczelna Najwyższa Izba Kontroli, a teraz mamy nowy w jakiś sposób wprowadzony preparat, który jest wymuszany na ludziach do zastosowania, a gdzie jest cały system bezpieczeństwa. Czy deklaracja zgody na zaszczepienie tak zwane będzie zawierała informację, że nie ponosi szczepiący żadnej odpowiedzialności, bo w ogóle zarejestrowaniem tak zwanym, bo też ten proces przecież był przyspieszony, producenci wymusili na władzach krajów rejestrujących zgodę na oddalanie wszelkich roszczeń. No po prostu szczepimy się za ciężkie nasze pieniądze, a ten, który preparat daje do wykorzystania, nie odpowiada za nic. No jak długo to będzie się toczyć? Do jakiego poziomu? Czy ten, który szczepi, no będzie zwolniony powiedzmy z tą klauzulą dobrego Samarytanina z odpowiedzialności? No bo rzeczywiście to ma... Jak może być za to obwiniony, co się dzieje z pacjentem? No, ale ten, kto ten preparat dał do wykorzystania w zakładzie opieki zdrowotnej, to już powinien odpowiadać, bo przecież jeżeli to następstwem będzie dożywotnia choroba autoimmunologiczna, to koszty tego leczenia będą potworne, każdy to wie. W związku z powyższym wydaje mi się, że ten problem powinien być w pierwszej kolejności załatwiony. Kto za to odpowie?
Bardzo dziękuję. Pewnie gorąca dyskusja za czy przeciw szczepionce jeszcze przed nami. A teraz mówił do nas pan dr Zbigniew Hałat, lekarz, specjalista, epidemiolog, były wiceminister zdrowia. Bardzo dziękuję za komentarz i rozmowę.
Błogosławiony Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy również, panie doktorze. Bóg zapłać.